Agnieszka Michajłow, witam Państwa w ten poniedziałkowy poranek majowy. W studiu Piotr Adamowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Nie kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To trzeba tutaj wyjaśniać, bo to różnie to bywa. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Dzień dobry, tak, potwierdzam.
Marek Rutka, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy na Pomorzu, członek Rady Mediów Narodowych, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak,
dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu, potwierdzam. Kandydat.
To już mamy, musicie ten czas antenowy mierzyć.
Ustalone. Ale w mediach publicznych w ogóle się mierzy czas antenowy, więc posłuchajcie. Posłowi Adamowiczowi też się mierzy, tylko mi się nie mierzy.
Ale kandydatom.
się mierzy. Słuchajcie, gdzie jest Daniel Obajtek i czy nas to powinno w ogóle poruszać, gdzie jest Daniel Obajtek, gdzie jest były zarząd Orlenu? Nie było go na ubiegłotygodniowej konwencji PiS-u do Parlamentu Europejskiego, a jest jedynką na Podkarpaciu. To chyba raczej dziwne. Media donoszą, że cały były zarząd za granicą. W ubiegłym tygodniu prokuratura krajowa poinformowała, że dokonano przeszukań u byłego prezesa Orlenu. Mowa jest o 3 śledztwach, które są prowadzone w sprawie Orlenu, w sprawie zaniżenia cen paliw na rynku hurtowym przed wyborami jesienią 2023 roku, w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem i strat związanych z tym oraz oraz w sprawie przekazania bez nadzoru szwajcarskiej spółce zależnej od Orlenu ponad 1,5 miliarda złotych. Gdzie jest Daniel Obajtek, panie Kazimierzu?
Ja nie wiem, gdzie jest Daniel Obajtek.
A kto wie, gdzie jest Daniel Obajtek?
No to, proszę,
a to jest dziwne, że go nie
zaprosić
ma?
Zaprosić kogoś ze służb, to pewnie służby na pewno.
A pana trochę dziwi, czy nie dziwi? Że taka jest sytuacja, że tak prokuratura go jakby chyba trochę szukała. Media go szukają. Wy macie konwencję, a jego nie ma.
Mnie dziwi to, że robi się problem, media robią problem tam, gdzie go nie ma na dzisiaj, ponieważ nie toczy się, według mojej wiedzy, może się mylę, może pani redaktor wie więcej, że nie toczy się żadne postępowanie przeciwko panu Obajtkowi. Są postępowania w sprawie, czyli są na tym początkowym etapie, kiedy one się zamienią, czy zamienią się też w to, że przeciwko komuś, bo często zdarza się przecież i to można powiedzieć, że tak, że często, że jest postępowanie w sprawie, a potem nie są kierowane żadne zarzuty wobec żadnej osoby, bo ten etap ad rem zostaje zakończony. No myślę, że bardziej ciekawsze było to, że ktoś z celi do Brukseli trafiał, tak jak pan Karpiński, który siedział w więzieniu jako w areszt tymczasowy i trafił do Brukseli. Wówczas nie było takiego, że tak powiem, oburzenia po stronie wielu mediów, jakie teraz jest w sytuacji, w której no nie ma żadnych zarzutów wobec pana Daniela Obajtka. Natomiast ma prawo kandydować, tak jak każdy inny obywatel, nie jest pozbawiony praw publicznych, więc można oceniać to politycznie, można oceniać to z różnych względów, natomiast z formalnego
punktu
widzenia...
A to, że są na przykład wątpliwości i to, że NIK w sprawie Lotosu powiedział o stratach, to za mało?
No to ja pamiętam ten raport NIK-u i oczywiście w sytuacji, w której czytałem różne opinie na ten temat, nie tylko nikowskie. W sytuacji, w której jesteśmy zobowiązani wykonać postanowienia Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o fuzję, która, no fuzję Lotosu z Orlenem, Energa i tak dalej, to myślę, że wszyscy to pamiętają, no to była decyzja Komisji Europejskiej. W takiej sytuacji zawsze to jest wykorzystywane przez inwestorów, bo wiadomo, że jest państwo i spółki działają pod wpływem pewnego przymusu i inwestorzy to bezwzględnie wykorzystują, więc to, czy ta fuzja nastąpiła, czy jakaś sprzedaż części majątku, bo przecież nie sprzedano Lotosu ani żadnej z firm tutaj części sprzedawano, no to, że sprzedano poniżej wartości na przykład księgowej, to na rynku, nawet normalnie rynku giełdowym się zdarza, bo co innego wartość księgowa, co innego wartość rynkowa, a w tym wypadku inwestorzy wiedzieli, że państwo musi dokonać takiej sprzedaży, wobec tego często dochodzi do sytuacji na rynku wówczas giełdowym, że coś się sprzedaje poniżej wartości księgowej, tak? Wartość księgowa nie jest odzwierciedleniem wartości rynkowej. Jakie z tego zostaną wyciągnięte konsekwencje, tego nie wiem, czy to jest naruszenie prawa. Jeżeli było jakieś naruszenie prawa, na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Myślę, że nie ma tutaj żadnych świętych krów, tak? Ani pan Obajtek, ani nikt inny nie jest zwolniony od odpowiedzialności. Co do tego nie ma wątpliwości.
Poseł Piotr Adamowicz, pan poseł Kazimierz Smoliński nie widzi w ogóle żadnego problemu i się dziwi, że my tutaj tak się...
Kilkadziesiąt minut temu występował w jednej z telewizji komercyjnych pan były premier Sasin, który też nie wie, gdzie jest Daniel Obajtek. Wiecie państwo, nie wiem, no być może jakieś kuracje upiększające, botoks, wymiana licówek.
Ale już nie za pieniądze Orlenu.
No już nie za pieniądze Orlenu, ale za pieniądze chyba zarobione w Orlenie. Oczywiście to jest taki czarny humor z mojej strony. Gdzie jest Daniel Obajtek? Też nie wiem, gdzie jest Daniel Obajtek, ale niewątpliwie mamy do czynienia z początkiem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. On powinien brać czynny w niej udział, nie bierze. Tak, pytanie ciekawe, pan poseł Smoliński z pewnością nie wie, ale jeżeli ktoś decyduje się na kandydowanie, jest wystawiany, powinien podpisać zgodę na kandydowanie, wypełnić cały kwestionariusz. Pytanie, czy jedynka z Podkarpacia...
A pan się martwi, że nie podpisał?
No ja nie wiem, czy się martwi, ja tylko zadaję no, takie pytanie. No, natomiast...
Panie pośle, no jakby nie podpisał, to by nie był zarejestrowany. No.
Czyli
ale
ktoś
pytanie,
wie,
kiedy
gdzie
podpisał,
jest?
Czy mailem wysłał, czy skan wysłał,
no,
czy skan
nie, no,
jest...
musi być oryginał. No.
Spełnia wymogi formalne, prawda, czy musi być to oryginał. No, to nie my, to komisja wyborcza powinna tym się zajmować. Natomiast przychodząc z samego pana prezesa, byłego na szczęście Obajtka, no został przedstawiony, wykreowany przez sam pan prezes Kaczyński, o nim mówił, jako człowiek, który ma dar od Boga, wójt, wszystko mogę, Daniel Obajtek, niezwykły człowiek, jeżeli chodzi o talenty organizacyjne. On był takim synonimem awansu ze średniego miasta człowieka, a który wszystko może. No i skupił wokół siebie zainteresowanie, nie tylko polityczne, ale polityków, ale także publicystów. I nie należy się temu dziwić. No, tak zwana fuzja Lotosu, w zasadzie parcelacja Lotosu, była przedmiotem wielu kontrowersji, szczególnie tutaj w Gdańsku na Pomorzu. Należy też przypomnieć, że no, stawmy może te licówki, może te botoksy, ale przecież przez czas funkcjonowania przez kilka dobrych lat prezesa pana Obajtka jako prezesa Orlenu, on nie miał, jak pan pamięta, certyfikatu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umożliwiał jako dostęp do informacji niejawnych. I przyznał to wicepremier Sasin, że udzielał mu tak zwanych jednorazówek, chyba z 20 kilka razy. No, funkcjonowanie szefa jednej z największych, najważniejszych polskich firm, że na przykład prezydenci miast muszą mieć dopuszczenie certyfikat, no to jest swoiste kuriozum, na co pozwalały rządy Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale to był człowiek sukcesu i tak był kreowany i przedstawiany Polakom jako ten, który wszystko może i ma dar od Boga. No i to wreszcie się skończyło.
Marek Rutka?
No, trywializujemy, mam wrażenie, trochę postać i rolę pana właśnie Daniela, wszystko mogę, Obajtka, bo ta sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Panie redaktor zadała pytanie, gdzie on jest. Też nie wiemy, gdzie jest Jacek Kurski, jego też na tej imprezie inaugurującej.
Chyba nie martwicie o Jacka Kurskiego, nie sądzę.
To znaczy, miejmy nadzieję, bo to była mowa, pan poseł Smoliński mówi o tym, że niektórzy uciekają przed, to znaczy mówił, że osoby, które mają coś tam na sumieniu, idą do Europarlamentu, a natomiast ja jestem przekonany, że te osoby, które rzeczywiście mają coś na sumieniu, zostaną deportowane z Europarlamentu do polskich zakładów karnych. To nastąpi. Mam nadzieję, że dotyczy i obejmie to obydwóch panów. Tak, natomiast że... kwestia tego, gdzie on może być. Trzeba pamiętać o tym, że ponad 400 stacji paliw Lotosu, naszego tutaj pomorskiego czempiona biznesowego, zostało sprzedane koncernowi MOL węgierskiemu. Wiele na to wskazuje, że pan Obajtek jest na Węgrzech, ale też nikt tego nie wie, bo może szuka tych trzech zagubionych tankowców, bo 1 600 000 000 zł wydane na paliwo, którego nigdy do polskich rafinerii czy gdziekolwiek nie dotarły, bo tankowce były puste, a te pieniądze trafiły za pośrednictwem 25-letniego obywatela Chin Następnie do pana obywatela Libanu, który był przedstawicielem Orlenu w Szwajcarii. I niestety, co jest chyba w tym najgorsze i najbardziej dramatyczne i może mieć naprawdę niesamowicie negatywne skutki dla państwa polskiego, jeśli te pieniądze chociaż w części trafiły do Hezbollahu, to jest to skandal na miarę światową. To znaczy, jeśli polskie pieniądze mają zasilać terrorystów z Hezbollahu, którzy odpowiadają za śmierć przynajmniej 1400 obywateli Izraela, to może mieć to bardzo wielkie reperkusje dla Polski, dla demokracji i dla tego, co się działo z publicznymi pieniędzmi. Także mam nadzieję, że pan Obajtek pojawi się nie tylko w kampanii, ale przede wszystkim pojawi się wkrótce na ławie oskarżonych.
Kazimierz Słoński?
Hezbollah jest tylko i wyłącznie, że tak powiem, wydarzeniem medialnym. Nie ma żadnych dowodów na to, że takie kontakty ktokolwiek miał z tą organizacją, więc poczekajmy na jakiekolwiek wyniki postępowań, które w tej sprawie są prowadzone. Ja bym chciał tylko przypomnieć o wynikach firm, którymi zarządzał, czy zarządzał pan Daniel Obajtek. No, Orlen w czasie Platformy Obywatelskiej miał całe 3 miliardy zysku tam za 7 lat. Rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie liczę 23 roku do 22 roku. To było około 70 miliardów, więc to są nieporównywalne kwoty. I nawet jeżeli chodzi o Lotos, też te jest kilkakrotnie wyższy, co najmniej 2,5 razy chyba większe zyski były Lotosu w czasach Prawa i Sprawiedliwości i czasach, kiedy zarządzał już tą grupą Daniel Obajtek, niż to było wcześniej. Pamiętamy wielką inwestycję, którą ze czasów prezesa Olechnowicza robił Lotos, czyli słynna Efra, 2,3 miliarda chyba wydano i wtedy to była największa inwestycja w historii Lotosu. Tak? Ostatnie dwa lata, 2022 rok, to ponad 2 miliardy nakładów inwestycyjnych, 2021 ponad miliard, a w 2023 jeszcze większe, więc teraz w ciągu jednego roku robimy takie nakłady inwestycyjne, jak Lotos wcześniej robił przez 5-6 lat, bo od 2015 do 2019 była ta inwestycja robiona i pamiętam wypowiedzi pana prezesa Olechnowicza, który mówił, że Lotos samodzielnie w takiej sytuacji nie jest w stanie funkcjonować, bo nie będzie w stanie realizować dalszych inwestycji, jest zadłużony, a potem, no jak oczywiście został zwolniony i przeszła władza w ręce Prawa i Sprawiedliwości, to zaczął ubolewać, że Lotos będzie przejęty, a przecież takie postępowanie było prowadzone. Platforma Obywatelska chciała sprzedać Lotos. Był opór, ja sam byłem przeciwko temu, żeby sprzedawać Lotos w latach 2007-2015. Lotos jako całość nie został sprzedany częściowo. Te stacje, o których pan poseł mówił, to przecież myśmy kupili jednocześnie też stacje na Węgrzech. To nie było tak, że myśmy tutaj sprzedali Węgrom. Myśmy też kupili stacje na Węgrzech. Skupiliśmy stacje w Austrii. W tej chwili jesteśmy... Lotos awansował, właściwie można powiedzieć, do pierwszej ligi, nie Lotos, tylko Orlen, awansował do pierwszej ligi europejskiej, jeżeli chodzi o koncerny takie multienergetyczne, a wcześniej no, to była jedna z wielu firm i Orlen i Lotos nie miała szans konkurować na rynku europejskim, nie mówię już na światowym. To nie jest, że tak powiem, czołówka pierwszej ligi, tylko raczej końcówka, nawet teraz po tym połączeniu, ale jeżeli zobaczymy na obroty teraz Orlenu, tak, które sięgają chyba 270 miliardów, to przypomnę, że w 2015 roku budżet państwa to było niecałe 290 miliardów złotych. A teraz Orlen ma ponad 270 miliardów. Więc to też trzeba brać pod uwagę. I to się stało w czasie, kiedy rządził tą firmą pan Obajtek. Więc niezależnie jak byśmy to oceniali, to patrzmy przez pryzmat firmy, która osiągnęła ogromny sukces na arenie nie tylko europejskiej, ale można powiedzieć, że także i światowej.
Piotr Adamowicz?
Tak, tylko nawiązując do wypowiedzi posła Rutki, należy przypomnieć, szanowni państwo, że w przeciwieństwie do polskiego parlamentu, immunitet w parlamencie europejskim ma charakter bardzo mocno ograniczony. I on w zasadzie sprowadza się do wykonywania stricte obowiązków posła do parlamentu, a nie tego, co dzieje się na rynku krajowym. Także,
znaczy w tym kontekście, że jeśli kontekście, nawet prokuratura zdecyduje
nie ma żadnej
się
na jakieś uchylane, żeby są uchylane to z automatu.
Będzie uchylone.
Natomiast z kolei nawiązując do wypowiedzi pana posła Smolińskiego, ja chciałem pogratulować panu posłowi, bo jak zwykle pan i parlamentarzyści PiSu prezentują taką bardzo zgrabną narrację, za waszych czasów chciano sprzedać, no odpowiedź jest taka, ale nie sprzedano, jeżeli nawet chciano, tak? Inny element to jest też bardzo zgrabne porównywanie nakładów inwestycyjnych przed kilkunastu lat do ostatnich nakładów w ciągu kilku lat. No panie pośle, ale na litość boską, ceny usług, materiałów 15 lat temu były zupełnie inne niż rok temu. Więc to nie jest tak prosto, że tutaj wzrosło nagle o N razy, to inaczej to liczmy, więc to jest bardzo zgrabna narracja w waszym wykonaniu, ale trochę inaczej to, na, to należy liczyć,
tak,
panie pośle.
Inflacja była 50%.
Pan parał się zarządzaniem firmami, pan świetnie wie, tak, że to nie należy czytać tego tak 2010-2025, bo to trochę inaczej.
Zgadzam się, natomiast jeszcze musimy pamiętać, że inflacja była 50% i teraz na to, jak nałożymy wynagrodzenie pana Obajtka, to mimo, że te dochody i obroty, to wszystko rosło wielokrotnie, to wynagrodzenie pana Obajtka było mniejsze niż pana prezesa Krawca, który, gdzie firma miała straty albo bardzo małe zyski. Ale i wynagrodzenie
zaraz
było
dojdziemy
mniejsze,
do tego,
mimo
że
inflacji.
Zarabiał za mało.
Mówię, że za mało, bo zarabiał godnie i właściwie, natomiast zarabiał mniej niż wiele lat wcześniej. To jest Krawiec, gdzie też inflacja, jak uwzględnimy, to powinien zarabiać więcej. A sam jako wiceminister podpisywałem, ostatnie zdanie, podpisywałem instrukcje dla walnych zgromadzeń, spółek, które podlegały wtedy Ministerstwu Infrastruktury, że obniżaliśmy o 30% wynagrodzenia wszystkim prezesom, zmniejszyliśmy o połowę tak zwane odprawy czy zakazy konkurencji. To do dzisiaj obowiązuje.
Pan poseł Smoliński bardzo zgrabnie operuje tymi wartościami liczbowymi, ale trzeba powiedzieć, że to się nie wzięło z niczego, ani z geniuszu jakiegoś pana Obajtka, bo za chwilę wystawimy go do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, ale on przejmował świetnie zarządzane spółki. Orlen wchłonął Energę, wchłonął Petrobaltic, Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Naftobazy. To wszystko wchłonął i sobie potem wziął Excela, dodał, ale to nie jest jego zasługa. Naprawdę to nie jest cudowne dziecko PiSu.
No to wszyscy ekonomiści potwierdzają jedną rzecz. Naprawdę nie spotkałem się z opinią inną, że fuzja doprowadziła do tak zwanego zysku tylko z fuzji, to jest ponad 1,5 miliarda złotych.
No tak, tylko że z tego, co na tym wiemy, to na samej póki synergii, co, panie pośle, prokuratura synergii nie prowadzi postępowania w sprawie całościowej fuzji, tylko strat z fuzji Lotosu i w sprawie szwajcarskiej spółki i strat ponad 1,5 miliarda i tu się obracamy w tych kwestiach, prawda?
Od tego zaczęliśmy. No, jeżeli są podejrzenia, trzeba prowadzić postępowanie.
Ja tylko tak tytułem uzupełnienia. Pan poseł Smoliński raczył stwierdzić, że prezes Obajtek godnie zarabiał. Tak, szanowni państwo, godnie zarabiał. Ze sprawozdań finansowych Orlenu wynika rok 2023. To jest 1 600 000 zł. Tyle zarobił, był.
Plus tam potem była też odprawa na porównywalnym
etapie. Takaś odprawa, tak. No i tu dobrze. Pytanie się rodzi, pani redaktor, kwestia licówek i botoksu.
Dobrze, już to zostawmy. Porozmawiajmy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chciałam zapytać pana posła Smolińskiego. Pan poseł kandyduje, bo musi, czy jak?
Nie, no nikt nie czy, musi. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś musi. Nie wszyscy
ale
posłowie...
Ale wszystkie ręce na pokład.
Nie wszyscy posłowie startują. Natomiast tak, to jest prawda. Wszystkie ręce na pokład. I chcę się też dołożyć do tego, żeby wynik Prawa i Sprawiedliwości był jak najlepszy. Nie, myślę, że tam jakąś cegiełkę do tego dołożę. Pewnie kampanii nie będę prowadził w okręgu gdyńskim. Ograniczę się do okręgu gdańskiego. Nie, no ja jestem posłem z okręgu gdańskiego i tutaj ograniczę swoją kampanię do tego okręgu.
Dobrze, pytanie do pana Marka Rutki. Jak mamy głosować na kogoś, kogo kompletnie nie znamy? Katarzyna Uber-Hahn, posłanka wielu kadencji, startuje z Pomorza, ale właściwie jest z Poznania. Co to jest za pomysł, żeby w taki sposób obstawiać listy? Już wcześniej Lewica takie miała pomysły, bo mamy tutaj posłanki polskiego parlamentu z
Dolnego Śląska,
Zachodniopomorskiego, a teraz posłanka z Poznania.
No, Pomorze jest bardzo gościnne.
No tak, to jasne.
Także my my tutaj każdego przyjmujemy z otwartymi rękoma.
Czy to jest dobry pomysł?
To się okaże, ale ja, bo pani redaktor zadała pytanie, na kogo głosować. Znaczy ja jestem za tym, żeby głosować zgodnie ze swoimi poglądami, żeby każdego kandydata i kandydatkę poznać, jego dokonania, właśnie jego poglądy. I na tej podstawie, więc ja zachęcam do czytania życiorysów wszystkich naszych kandydatów, których wystawiamy na liście do Europarlamentu. Ja startuję z pozycji drugiej. W poprzednich eurowyborach także z pozycji drugiej. Jakoś ta dwójka się do mnie przykleiła. Czasami była szczęśliwa, czasami trochę mniej. Zobaczymy, jak będzie teraz, ale nie ma co ukrywać, że Lewica w tych ostatnich wyborach parlamentarnych osiągnęła bardzo dobry wynik dzięki startowi kobiet. Posłanka Katarzyna Uberhan jest znana, jest przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w polskim parlamencie, ale znana jest przede wszystkim z udziału w akcjach związanych ze strajkiem kobiet, z kwestiami równościowymi.
Ten klucz
na pewno.
Tutaj też silni i jeszcze tak na te kobiety, co są takie aktywne.
Chociaż ja też uczestniczyłem w strajkach kobiet, no ale widocznie tym, czego mogę w sobie wiele zmienić, może już jest na niektóre rzeczy trochę późno, no ale płeć jednak, nie jestem do niej przywiązany.
Wiecie, może ja po prostu to jakoś błędnie interpretuję, ale na przykład jest, no nie ma co prawda dzisiaj w studiu trochę tak nikogo z Konfederacji, ale mam na przykład posła Konfederacji Stanisława Tyszkę. Ja próbowałam wielokrotnie się skontaktować, zaprosić do tego studia. To jest niemożliwe. Teraz poseł Tyszka startuje z jakiegoś okręgu dolnośląsko-polskiego, a będzie na przykład tutaj startował poseł Wipler. To jest tak, że to nie jest tak, no wy jesteście tutaj posłami stąd, że to nie trzeba być z okręgu, tylko sobie można tak jeździć po kraju. No to właściwie moglibyście tak rotacyjnie, nie? Poseł Adamowicz z Zakopanego na przykład
nie,
w przyszłej kadencji.
Dziękuję bardzo.
A poseł Smoliński, nie wiem, z Krakowa.
Chyba też nie sądzę, żeby też był zainteresowany.
Może Mazowsze, bo tam moja rodzina od kilkuset lat mieszkała, ale tam mnie nie znają. Tak
to jest kwestia, że jak mniejsze partie, to słabsze, to wtedy tak się trochę to ustawia? Czy
nie, no
to
jeżeli pani redaktor przywoła postać posła Tyszki, no przypomnijmy, że poseł Tyszka był w swoim życiorysie, na pewno ma odnotowane, był wicemarszałkiem Sejmu, jest osobą jakąś rozpoznawalną, no skoro z Konfederacji...
Czyli może zewsząd kandydować? Słucham? To może zewsząd kandydować?
Nie, oczywiście, że może zewsząd kandydować, formalnie nie ma żadnych przeszkód, ale to jest polityka ugrupowań partii politycznych, które osoby z dość rozpoznawalne, ze z miarę rozpoznawalnymi nazwiskami sytuują w różnego rodzaju miejscach, gdzie z kolei nie ma lokalnych kandydatów czy regionalnych kandydatów o podobnym potencjale i liczą na to, że taka postać jak na przykład poseł Tyszka przyciągnie trochę wyborców. No, poseł Wipler też jest rozpoznawalny. Na szczęście nie kandyduje tutaj poseł Braun. Myślę, że wszyscy tu obecni, pan Smoliński.
Ale kandydował na prezydenta Gdańska.
Budował Konfederację, to ja to pamiętam, a natomiast nie kandyduje na szczęście u nas poseł Braun i myślę, że wszyscy się zgadzamy, że jesteśmy z tego tytułu zadowoleni, chociaż niewątpliwie kampania traci na wielobarwności, jeżeli on tutaj nie kandyduje.
A ta kampania w ogóle przed wyborami do Parlamentu Europejskiego waszym zdaniem jest barwna?
Nie ma żadnej. Poza paroma banerami nie będę reklamował kolegi pana posła Smolińskiego.
Podobnie jak kampania do samorządu, też jest krótka i to też trochę determinuje rodzaj tej kampanii.
Ale jak krótka, to powinna być właśnie intensywna.
No, pewnie ona teraz będzie, myślę, że zdecydowane przyspieszenie w tej kampanii. Długi weekend majowy no, pozwalał na spotkania, bo było dużo takich okazji. Natomiast myślę, że teraz banery się pokażą i tam media społecznościowe zaczną bardziej żyć tą kampanią. Chociaż nie wydaje mi się, aby ona była taka jak kampania parlamentarna, która niewątpliwie była bardziej barwna i widoczna. No tu raz, że jest mniej kandydatów, bo jest maksymalna ilość 10 kandydatów na liście, od 5 do 10, tak chyba tam ordynacja stanowi. Wszyscy chyba wykorzystują maksymalnie ilość kandydatów, więc 10. Tam jest 6 chyba list, czy ileś zarejestrowane, więc to jest kilkudziesięciu kandydatów, więc zdecydowanie mniej tych materiałów będzie niż w kampaniach czy samorządowych, czy parlamentarnych, gdzie tam były setki tych kandydatów, więc to też będzie mniej widoczne, ale jednocześnie też pewnie łatwiej się będzie gdzieś pokazać, no bo tych kandydatów będzie mniej. Niewątpliwie każdy też liczy na jakąś tam własną rozpoznawalność i tutaj właśnie, no akurat Lewicy się dziwię, bo poseł Rutka jest z dwójki, a uważam, że u nas jest bardziej rozpoznawalny niż pani poseł Uberhan. Ja panią poseł znam drugą kadencję, jest aktywna w Sejmie, natomiast no, raczej chyba rzeczywiście na Pomorzu jest mało znana i ciekawe, czy ten eksperyment się uda. Życzę panu posłowi, żeby dwójka była szczęśliwa.
Ja myślę, szanowni państwo, że mamy też do czynienia z pewnym zmęczeniem przynajmniej części społeczeństwa kampaniami. Przypomnijmy jesień, wybory parlamentarne. Całkiem niedawno, wiosną, wybory samorządowe. Już za chwilę, no miesiąc, wybory do Parlamentu Europejskiego. I to można było zaobserwować w czasie zbierania podpisów. Ja to wiem nie tylko ze sztabu KO, ale też z innych sztabów, że część ludzi po prostu jest zmęczona, tak? I ma do tego pełne prawo, bo nie chce uczestniczyć ciągle w wielkiej polityce, tak? I tutaj można się obawiać, znaczy pytać na razie, jaki będzie wynik wyborczy w sensie frekwencyjnym.
Wszyscy
tak?
mówią, że będzie niższa, prawda?
Bo kilka lat temu to był poziom bodajże, o ile dobrze pamiętam, 45%. I teraz obserwując ten spadek frekwencji wyborczej, to może być poniżej 45%, ale szanowni państwo, chciałem zwrócić w tym momencie na uwagę na bardzo, bardzo ważną kwestię. Otóż w okręgu wyborczym, a okręg wyborczy nasz numer jeden, to jest całe Pomorze, czyli dwa okręgi wyborcze, 25, 26, czy, które tworzą, są do wyborów parlamentarnych. W mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego Pomorze miało 3 mandaty, tak? Miało 3 mandaty dzięki wysokiej frekwencji w porównaniu do średniej krajowej. I teraz tak, jeżeli my tu na Pomorzu ten wynik, przynajmniej ta frekwencja wyborcza nie będzie najwyższa, to całkiem realne jest to, że nie będziemy mieli 3 mandatów, 3 reprezentantów Pomorza w Parlamencie Europejskim, ale 2. Bo taka jest nieubłagalna, takie są nieubłagalne przepisy i taka jest nieubłagalna arytmetyka, dlatego też z mojej strony apel,
nie,
nie mówię
zmęczeni.
Na kogo głosować, broń Boże, tylko apel jednak o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Jeśli można, bo tutaj ordynacja wyborcza, o czym powiedział poseł Adamowicz, jest inna. To znaczy w zasadzie kraj traktowany jest tylko jeden okręg wyborczy.
Tak.
W związku z tym ja rozumiem, że możemy być zmęczeni, ale nie możemy obrażać się na rzeczywistość i idźmy naprawdę na wybory, bo trzeba zawsze pamiętać, jeśli my nie pójdziemy, to ktoś pójdzie za nas.
To tylko też ostatnie w tym roku, prawda?
Już w tym roku tak, ale w przyszłym prezydencie
mieliśmy taki okres prawie 3 lat bez wyborów. Teraz mamy z kolei 3 lata wyborcze, ubiegły rok, ten rok i przeszły rok. To rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby tak było. I tu rzeczywiście metoda Donta działa na, w skali całego kraju i Pomorze albo 2, albo 3, przeważnie ostatnio miało 3, czyli 1 mandat przypadał Prawo i Sprawiedliwości, 2 Platformie Obywatelskiej, czy później Koalicji Obywatelskiej. W tej chwili wychodzi, że będą 2, czyli 1 dla Koalicji Obywatelskiej, 1 dla Prawa i Sprawiedliwości. Chyba ten 3 przechodzi na Śląsk, zdaje się, i wtedy tam jest...
Na Śląsku jest więcej mandatów.
Bardzo ciekawa historia.
Możliwe, że wtedy my możemy działać. Im większa będzie frekwencja, no to rzeczywiście frekwencja tutaj potem decyduje. Tak. No, myśmy mieli kiedyś większe frekwencje, teraz spada. Na pewno ja apeluję do tego, żeby wszyscy szli do wyborów. To jest stara zasada, że każdy mówi, mój głos nie ma znaczenia, ale jak tak powie milion ludzi, to już jest milion głosów, które nie mają znaczenia albo mają znaczenie, więc naprawdę każdy głos ma znaczenie.
Na Śląsku jest, mamy ciekawą sytuację, panie pośle, szanowni państwo. Mianowicie po raz pierwszy nie kandyduje były premier i były szef Parlamentu Europejskiego. Mówię tutaj o profesorze Jerzym Buzku, tak, który robił świetne wyniki.
Najlepsze
w kraju.
2 razy.
Mhm. No i pytanie, jak to zadziała, bo tam z kolei listę KO otwiera poseł Budka, tak? No. Także zobaczymy.
No, rozumiem, że tam w wyniku Jerzego Buzka raczej nie pobije.
Trudno będzie.
Mateusz Morawiecki, który jak wiemy przebywał na Węgrzech, udzielił wywiadu, który był reklamowany takim hasłem, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokratycznej Europy. Wiemy, że to było trochę uproszczenie, ale takie banery wisiały tak zwanym mieście. Donald Tusk skomentował rocznicę naszego wejścia do Unii Europejskiej, ogłosić w Budapeszcie w rosyjskim tygodniku, że Bruksela, nie Moskwa, jest zagrożeniem dla demokracji w Europie. Plakaty, okładki gazet. Kiedyś mówiono takich pożyteczny idiota w najlepszym wypadku, Kazimierz Smoliński. Co pan na to?
Zresztą było wyjaśnienie chyba ze
strony Piotra Millera. No tak, ale czy to nie jest jednak trochę ryzykowne?
Że nie mamy wpływu na to, co jaki layout zastosują i tak dalej.
Gdzie jedziemy? W czym uczestniczymy i jakiemu jakiej gazecie udzielamy wywiadów, prawda?
Ten kongres konserwatystów jest światową, ma światową markę, tak? No teraz wylądował w Budapeszcie. No wszędzie braliśmy udział wcześniej, czy w Stanach Zjednoczonych, czy obojętnie gdzie, więc nie uważam, że mielibyśmy to zbojkotować, dlatego że jest to na Węgrzech, bo tam przyjechali konserwatyści z całego świata. Natomiast wywiadów było chyba dużo. No ten akurat się tam przebił przez tą właśnie zewnętrzny wyraz tych plakatów, które zostały udzielone. Ewidentne zostało to nadużycie zastosowane. Pan premier Morawiecki nie użył takich słów wprost. Mógł opowiadać o zagrożeniach. Ja też widzę dobre i złe strony ze strony Unii Europejskiej. Widzę zagrożenia, które się w tej chwili dzieją. Natomiast nie powiedziałbym tak, że to Bruksela jest gorsza niż Moskwa. No to myślę, że premier też tego nie powiedział. No. Mhm. To jest kolejne nadużycie ze strony premiera Tuska, tak? Bo tak nie
kiedy
powiedział.
Kiedy mówi o pożytecznym idiotach?
Tak, to jest to i że tak nie powiedział premier Morawiecki. No nie użył takich słów. No.
Piotr Adamowicz?
Premier Morawiecki, były premier Morawiecki. Szanowni Państwo, każdy z nas w swoim życiu szuka swojego miejsca, czasami nowego, czasami wraca na stare. Premier Morawiecki jest w tej szczególnej sytuacji, że jest byłym premierem, był nim przez kilka dobrych lat. Ja nie wiem, jaka jest jego dogłębnie, nie wiem, jaka jest jego pozycja w Prawie i Sprawiedliwości, czy idąc dalej w Zjednoczonej Prawicy, natomiast niewątpliwie jest to człowiek młody wiekowo, z dużymi ambicjami i przeszukujący swojego miejsca. Mówię to w kontekście tego, że wcześniej czy później kiedyś Jarosław Kaczyński przestanie być prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Kaczyński, przepraszam, pan premier Morawiecki nie cieszy się powszechnym zaufaniem, do czego pan, z czym się pewnie pan zgodzi, panie pośle, w Zjednoczonej Prawicy. No, usiłuje znaleźć swoje miejsce i z pewną świadomością pojechał na ten kongres do Budapesztu. Pytanie jest też jeszcze inne, a mianowicie, kogo wystawicie państwo w przyszłorocznych wyborach prezydenckich? Tak,
premier Morawiecki powiedział, że jest gotowy. Co prawda gotowy z Donaldem Tuskiem.
I teraz dziękuję za tą dopowiedź pani Agnieszko, ponieważ tutaj rysuje się pewien plan, pewna koncepcja, no, która jest też, jak podkreślam, jeszcze obliczona na wygraną wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, przejęcie takiego, naturalne przejęcie liderowania w Zjednoczonej Prawicy przez Morawieckiego. Także to jest szersze myślenie niż tylko doraźne, żeby powiedzieć coś nieciekawego albo złego na temat Unii Europejskiej w Brukseli.
Marek Krótka?
Ale każdy z nas chyba decyduje, jak dobiera sobie znajomych, przyjaciół, środowisko, w którym występuje. No, ja nie zakładam, że premier Polski, czy były premier polskiego rządu jedzie do Budapesztu i dopiero tam otwiera oczy i patrzy, kto tam siedzi sobie na widowni, czy z kim będzie prowadził debatę na scenie. To był taki kongres narodowo-konserwatywny i były premier podziękował Orbanowi osobiście, nie za pośrednictwem mediów, tylko Orbanowi, który prowadził ten prawicowy sabat, mówiąc, że Budapeszt to miasto wolnego słowa w porównaniu do Brukseli. No to warto zacytować najnowsze wyniki Światowego Indeksu Wolności Prasy. Węgry są na 67. miejscu, praktycznie na końcu w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko jeszcze na Malcie. Na 180 krajów. Ja opowiem bardzo krótko taką historię. Moja koleżanka ze studiów na Uniwersytecie Gdańskim, kończyliśmy socjologię, wyjechała po studiach, osiadła na Węgrzech, w Budapeszcie i pracowała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Orban zakazał funkcjonowania tego uniwersytetu i ona po ponad 20 latach spędzonych urodziła tam dzieci, zakorzeniła się na Węgrzech, musiała z Węgier emigrować. taka jest wolność na Węgrzech i niestety, niestety przez 8 lat żeście te na licencji węgierskiej tłumili media, tłumili demokrację i podawać rękę Orbanowi, komuś, kto kilka tygodni temu spotykał się z Putinem i też podawał mu rękę, jest czymś niegodnym i to jest naprawdę wstyd, że polski, czy były polski premier spotyka się w towarzystwie ludzi, którzy mają krew na rękach.
Pan z tym nie ma żadnego kłopotu? Z Orbanem?
No mam kłopot, ale równie dobrze mogę powiedzieć, spotykamy się z premierem Tuskiem, który też podawał rękę i obciskiwał się z Putinem po aneksji Krymu i tutaj teraz tego już nikt nie pamięta. No był reset, były dobre stosunki, wyprzedzaliśmy, chwaliliśmy się tym, że my wyprzedzamy Unię Europejską, jeżeli chodzi o kontakty z Rosją. Też tego nie możemy zapominać. Ja mam duże i my mamy duże problemy z Orbanem, tak, który nie akceptujemy jego takiej no, bardzo prorosyjskiej polityki, ale musimy pamiętać, że Węgry jednak są całkowicie w innej sytuacji geopolitycznej. Oni od początku byli i są nadal uzależnieni od surowców rosyjskich. Nie są w stanie tak się uniezależnić jak my, ponieważ nie mają dostępu do morza, więc mają linie przesyłowe gazu, ropy i tak dalej ze strony Rosji. Więc to nie jest tak, że nawet w ciągu kilku lat można to zmienić. Nadal to uzależnienie jest i to też wpływa niewątpliwie na politykę. Często się zarzuca Orbanowi, że on stosuje prawo weta wobec pomocy rosyjskiej. Nie zastosował jeszcze ani razu. To jest kwestia tylko przeciągania pewnych rzeczy, ale to weto nie zostało zastosowane.
Wychodzić w odpowiednich
nie zostało. Tak, no w odpowiednim momencie decydował się. No,
dodam, że Czechy,
pod różnymi naciskami.
Czechy i Słowacja też nie mają morza, no. Jakoś nie są prorosyjskie.
No tak, ale przypomnijmy sobie, szanowni państwo, słynne 27 do 1, tak? No, pan pamięta, o co chodzi, kiedy jednak no, Prawo i Sprawiedliwość nie pozyskało głosu przy głosowaniu na temat pani Szydło, o ile pamięć mnie. A pani Kazimierza, mogę zadać pytanie, że tak powiem, półprywatne, półoficjalne.
Ale co to teraz za pomysły są?
Nie, bo korzystam z obecności posła Smolińskiego. Chciałem go zapytać, czy też dostał wezwanie do prokuratury krajowej.
Masz ci los w sprawie Pegasusa.
No, państwo koledzy dostali ostatnio, pan Terlecki, pan Suski, także przy okazji czy z ciekawości. No, przepraszam za pytanie, ale to nie jest zbyt intymne.
Nie dostałem.
No. A, pan nie dostał.
A poseł Adamowicz dostał?
Nie dostałem.
Pan dostał?
Ja nie wiem, ja czekam, zaglądam do skrzynki.
A pan chce dostać, tak?
To znaczy nie, ja z tego co się zorientowałem i po wpisie posłanki Prawa i Sprawiedliwości, że członkowie Rady Mediów Narodowych, a jestem właśnie członkiem Rady Mediów Narodowych, byli podsłuchiwani Pegasusem, także zobaczymy.
Czyli pan dlatego pan czeka.
Ale nie wiem, czy państwo tutaj obecni i radiosłuchacze wiedzą o nowej instrukcji w zakresie stosowania metod inwigilacji, którą przygotowuje rząd Donalda Tuska, no to zainteresujcie się tym. To idzie dalej niż to było do tej pory. To jest też ciekawe. Krytykuje
znaczy
się to, co było, a teraz się
Pegasus
idzie dalej,
teraz?
Tak, że będą jeszcze bardziej inwazyjne, że tak powiem, stosowane metody. A przypominam, i to potwierdzone przez chyba wszystkie strony sceny politycznej, że wszystkie podsłuchy, o których mówimy, były za zgodą sądu.
Tak, ale wiemy też, pan prezes Kaczyński mówił, że to byli przestępcy tam...
Wobec każdego, jeżeli jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, można tego typu metody stosować. I się je stosuje. To nie jest tylko antyterrorystyczne. Nie. To w każdym rodzaju przestępstwa sąd ma prawo
panie
i służby
znamy
zastosować
już kilka nazwisk,
metody.
Co do których są poważne wątpliwości, że są w gronie tych przestępców, których nawet wymieniał Jarosław Kaczyński. Wie pan to
ale
tak dobrze,
jak my.
I pańscy koledzy też nie są zachwyceni.
Widzimy
to
postępowań.
A jeśli dobrze. Można, bo panie redaktor, nawiążę do tego. Zacytuję pana Jarosława Kaczyńskiego, no bo on przecież ma
tak,
największą wiedzę.
Powiedział, no.
Prawie wszystkie cywilizowane państwa mają dostęp do Pegasusa. I to, że Polska miała, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy, dostała ataku histerii. No i pytanie, jak na to pan Suski, pan Terlecki?
No ja w środę zapytam pana posła Suskiego, bo ostatnio go widziałem, sobie był bardzo zdenerwowany. No,
raczej nie jest zachwycony. Słuchajcie, no, na koniec jeszcze krótko. Chciałam was zapytać o media, bo anonsowałam wam ten temat. Poseł Adamowicz z Komisji Kultury. Marek Rutka już mówił, że jest w Radzie Mediów Narodowych. Z jednej strony, jak długo może trwać sytuacja, w której przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii nie będzie przekazywał pieniędzy i takie spółki, na przykład jak Radio Gdańsk, będą chodziły ciągle do sądu i się dopominały o pieniądze z abonamentu, to z jednej strony, a z drugiej strony, jak długo przewodniczący Krajowej Rady, właściwie jednoosobowo, pan Maciej Świrski, będzie udzielał takich, no właśnie, jednoosobowych kar, jak między innymi wobec TVN-u 24. I z drugiej strony, bo ostatnio były minister kultury, pan Sienkiewicz, właściwie ogłosił sukces, że już wszystkie te sprawy zostały zarejestrowane w sądzie, wszyscy likwidatorzy, i właściwie można uznać, że sprawa jest załatwiona. Naprawdę sprawa jest załatwiona?
Piotr Adamowicz. Nie jest załatwiona, jak absolutnie nie. No,
spółki w likwidacji, pan to jest ta sprawa załatwiona?
Nie, no, pan Świrski daje, robi to, co chce tak naprawdę, mianowicie jednym odmawia, ale przypomnijmy, że dwie spółki, czy Radio Merkury, mówię o Radiu Poznańskim, Radio Rzeszów, dostały pieniądze. Dostały te pieniądze, tak. Kryteria, na podstawie jakich dostały, nie są znane, czyli jest to po uważaniu ze strony przewodniczącego Świrskiego. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz istotną, mianowicie to nie jest tak prosto zrobienie porządku w Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan Świrski może robić tak naprawdę co chce, bo pewne ścieżki prawne są bardzo długotrwałe. Natomiast finansowanie będzie, bo będzie użyty ten sam mechanizm, który jest do tej pory, czyli finansowanie z rezerwy państwowej. Natomiast kwestia uporządkowania i przywrócenia normalnego trybu finansowania niestety z powodu uwarunkowań formalno-prawnych będzie trwał. Pad. Mhm. Na razie pad.
Marek Rutka?
Przewodniczący Świrski ewidentnie przekracza swoje uprawnienia, ponieważ nie ma w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji takiego artykułu, który pozwala mu mrozić pieniądze budżetowe, bo to nie są
no
jego
nie
prywatne.
Ma i co z tego.
No właśnie, typu
nie mam
płaszcza i co mi zrobicie. Ale to nie jest tak, że państwo jest tutaj bezradne, bo minister Sienkiewicz zakomunikował, że rozważa postawienie pana Świrskiego pod Trybunałem
Tylko pana ministra
stanu.
Już nie ma, proszę pana.
No, ale to jest kontynuacja. To nie ma znaczenia, kto będzie ministrem kultury. Natomiast jest, zobaczcie państwo, co by było, gdyby prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w taki sam sposób, jak prezes Świrski działał. To znaczy, jaki szpital powiatowy czy miejski mu nie odpowiada, dyrektor, i mówi, to ja tutaj nie dam wam pieniędzy. I sobie radźcie sami. 1000, 2000 pacjentów nie dostanie pieniędzy, bo on tak zdecydował. No to byłby larum, byłby pewnie postawiony od razu, nie wiem, albo zwolniony, albo postawiony do porządku przez pana premiera. Natomiast przewodniczący Świrski i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest umocowana konstytucyjnie. Z tym, że ci, którzy pisali konstytucję, a to byli także ludzie lewicy, z którymi nie tak dawno rozmawiałem, powiedzieli coś takiego. Nie przewidywaliśmy, tak, że do władzy dojdą barbarzyńcy.
No i mamy taką sytuację. Świrski, szanowni państwo, przypomnij jedną rzecz. On siebie wyraźnie określił kilka lat temu, tu cytuję in extenso, ja jestem i chcę być talibem prawa i sprawiedliwości. To powiedział pan Świrski kilka dobrych lat temu.
Panie pośle Smoliński, tu i barbarzyńcy, i talibi.
No właśnie, to jest
to język,
do pana.
A panu się podoba,
miłości,
a niech pan, nie, to jest ale niech pan mi powie, czy panu się podoba takie zarządzanie, jak myśmy przegrali wybory, to nie będziemy finansować mediów publicznych. Dopóki myśmy rządzili...
Panie redaktor, ja mam pytanie
to było,
też.
I to było dużo
Czy pani
pieniędzy.
Jest zadowolona z tego, co się dzieje w mediach publicznych, że one zostały postawione w stan likwidacji, kiedy nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby likwidować media publiczne, bo one są wpisane do odpowiednich ustaw i dopiero jest plan B zastosowany. Plan A były zmiany Rady Nadzorczej. To się nie udało z prawnego punktu widzenia. To zastosowano plan B, a plan B wepchnął te media w taką pułapkę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mając wątpliwości co do tego, czy ma przekazywać spółkom pieniądze, które są w likwidacji, nie powinny żadnych nowych przedsięwzięć podejmować. Proszę zajrzeć do kodeksu spółek handlowych, artykuł 270.
Likwidatorów. No to pan jest prawnikiem.
No dlatego są konsekwencje z tym związane. Jeśli że nie wolno prowadzić dalszej działalności, jakiejkolwiek nowej
ale
działalności.
Ale pracownikom, nie płacić za prąd, nie płacić za gaz,
Ale to na to macie. Nie powinniście nowych przedsięwzięć, nowych audycji, nowych programów, nie powinniście niczego nowego. Znaczy trzeba zamknąć tylko...
Likwidacja nie polega na tym, że się fabrykę zamyka.
Zamyka na klucz
z dnia na dzień.
Nie, to oczywiście, że nie z dnia
na dzień. Procesem.
Ale pani uważa, że rzeczywiście rząd i właściciel chce zlikwidować media publiczne?
Niech pan mnie
czy wy chcecie zlikwidować media publiczne? No ale proces likwidacji do tego zmierza. Pierwsza sprawa. Nastąpiło rozwiązanie umów. Czyli nie ma umowy spółki Polskie Radio Gdańsk, Polskie Radio jako instytucja ogólnopaństwowa. Nie ma już umów. Zostały rozwiązane. Jest likwidator, który zmierza do zlikwidowania tej działalności.
Z mocy prawa likwidacja rok, nie musi zakończyć się likwidacją.
Ale do czego
może,
zmierza
ale
likwidacja?
Nie musi. Ale panie pośle, ja przypomnę, kto jest źródłem problemu. Prezydent
robicie,
Duda.
Robicie pozorną czynność. Nie możecie, powinniście zmienić ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Uważacie, że ona jest bezprawna. To jak dlaczego nie zmienicie tej ustawy?
I dlatego można przewodniczący do Krajowej Świrski Rady powinien sam trzymać pieniądze na...
Nie sam, przecież on do sądu, do depozytu oddaje. Występujecie do sądu i sąd te środki przeznacza. Zapomnieliście o tym, że niedawno od czyjej wiary nas odsądzaliście i nadal to robicie, że przekazaliśmy mediom publicznym 2 miliardy złotych, a sami zrobiliście to samo i też na onkologię nie przekazaliście.
Ale
i
dlaczego?
To nie jest ta sama sytuacja.
Pieniądze są przekazywane z budżetu, bo nie są przekazywane przez Krajową Radę Radiofonii.
Pieniądze z Krajowej Rady nie wystarczą.
Przypomnę, że źródłem,
nie wystarczą te środki,
źródłem problemu był prezydent Duda, który zawetował małą ustawę budżetową, gdzie były zapisane 3 miliardy na media publiczne. W związku z tym, jeśli nie ma finansowania, minister Sienkiewicz nie miał innego wyjścia. Musiał postawić się w stan likwidacji.
I panie Marku,
nie,
to jest i tu nieprawda, musi być kropka. Piotr Adamowicz, Kazimierz Smoliński, Marek Krótka i Agnieszka Michajłow. Ponieważ nasz czas się skończył, dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Połamania dobrego dnia. Dla maturzystów.
A, no
jutro zaczynają.
Tak. Maturzystów.